Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Ostatnie tygodnie siłą rzeczy poświęciliśmy głównie na wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę. No i troszeczkę zaniedbaliśmy inne sfery. Dziś nadrabiamy te zaległości. Będziemy zatem mówili o 50-leciu pobytu Albertynek w Poznaniu. Przypomnę, to jedno z najbardziej radykalnych pod względem niesienia pomocy ubogim zgromadzeń zakonnych w Polsce. Spotkamy się także z twórcami filmu o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, którzy sami mówią: nakręciliśmy film o człowieku, który w dzisiejszych czasach zdobyłoby wszelkie możliwe granty w dziedzinie innowacyjności. Sprawdzimy także, jak prezentują się na fotografiach staroobrzędowcy, polscy wyznawcy bardzo mało znanej odmiany prawosławia. Między niebem a ziemią zapraszam. Wczoraj zakon Albertynek świętował 50-lecie utworzenia prowincji poznańskiej. Siostry z niezwykłą dbałością podchodzą do swojej spuścizny. Z okazji jubileuszu powstała 400-stronicowa książka zatytułowana Takie piękno nazywa się miłosierdzie, która opowiada o całej historii zakonu w Polsce. A ta historia jest rzeczywiście niezwykła. Sandra Soluk rozmawiał o niej z siostrą Dobrawą i siostrą Sergią.
Prowincja poznańska sióstr Albertynek obchodzi 50-lecie. I z tej okazji siostra napisała książkę, historyczną książkę, to znaczy taką, która podsumowuje te 50 lat waszego działania na tym terenie. I na okładce tej książki widzimy siostry Albertynki w swoich habitach. Każda z nich dzierży piękną czerwoną różę, czyli siostry też lubią dostawać kwiaty.
Tak, każda kobieta myślę, że lubi dostawać kwiaty. Co roku w Krakowie, w naszym domu generalnym, mamy taką uroczystość jubileuszową z okazji profesji zakonnej sióstr. I wtedy właśnie każda siostra otrzymuje taką różeczkę i stajemy do zdjęcia, więc to jest taka właśnie konkretna fotografia, która się kojarzy właśnie z jubileuszem.
50 lat w Poznaniu, czyli innymi słowy przed 72 rokiem sióstr tutaj nie było, nie ma żadnego śladu?
To tak nie jest do końca. Jeżeli mówimy o 72 roku, to mamy na myśli datę powstania prowincji. Natomiast siostry w Poznaniu po raz pierwszy pełniły posługę już w okresie międzywojennym. To była taka opieka dworcowa, to był czas po zakończeniu I wojny światowej, kiedy dużo osób też migrowało, wracało z frontów, też było bardzo dużo dzieci ubogich, takich porzuconych i siostry zostały poproszone o to, aby zajęły się tą ludnością. I rzeczywiście znalazłam taki artykuł w dawnym przewodniku katolickim z 1920 roku, no dla mnie to było takie niesamowite, kiedy mogłam przeczytać o tym, że siostry po prostu już do pociągów, które przyjeżdżały, wychodziły tym ludziom naprzeciw z kanapkami, miską gorącej zupy, więc dla mnie to były takie obrazki bardzo wzruszające. I siostry zamieszkały razem z ubogimi w jednym z baraków przy ulicy Bukowskiej 2. Tak naprawdę to jest takie miejsce, w którym teraz znajduje się hala reprezentatywna targów poznańskich.
No a co się stało, że siostry zniknęły z Poznania i pojawiły się dopiero 50 lat później?
Te baraki zostały przeznaczone najpierw dla wojska, a później już w 1928 roku bodajże zaczęły wyburzane właśnie, bo już był taki pomysł tych hal targowych. A to jest związane też z tym, że my jako zgromadzenie po prostu nie posiadamy własności i siostry no, nie miały możliwości zakupu jakiejś działki czy jakiegoś budynku.
Przesuwam sobie książkę na stronę 48 i znajduję dekret od samego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który sanuje waszą prowincję, prowincję poznańską.
W ogóle podział zgromadzenia na trzy prowincje wiązał się z tym, że zgromadzenie bardzo mocno się rozwijało. To było już wtedy ponad 70 różnych placówek i pierwotny podział dokonał się w 1957 roku, a siostry pełniły posługę po wojnie tylko w państwowych domach pomocy społecznej. Takie były czasy po prostu, więc trudno było mówić o tym, żeby w instytucji państwowej tworzono taką instytucję kościelną, dlatego też podzielono zgromadzenie na dwie prowincje z takim założeniem, że jak to będzie możliwe, trzecia prowincja się wyłoni i to dokonało się dopiero w 1972 roku.
Siostry Albertynki zajmują się biednymi. Taka jest wasza misja? Coś się zmieniło od tych lat 20. czy nawet od XIX wieku, kiedy zakon został założony?
Zmieniają się pewne formy posługi i tutaj właśnie to jest uwarunkowane tym, że czasy po prostu niosą pewnego rodzaju problemy, którym zgromadzenie wychodzi naprzeciw. I tak jak wspominałam na przykład o państwowych domach pomocy społecznej, to był taki czas rzeczywiście, gdzie siostry po prostu nie mogły podejmować takiej działalności stricte wobec osób bezdomnych, ubogich, bo powszechnie uważano, że po prostu nie ma takiego ubóstwa. A teraz już od lat 90. wracamy do takiego pierwotnego charyzmatu, właśnie do pomocy osobom bezdomnym, głównie ubogim.
W naszym charyzmacie posługa najbardziej potrzebującym, nie tylko bezdomnym, ale ludziom ubogim. Bardzo często do nas przychodzą również emeryci, renciści, ludzie chorzy, cierpiący. Bardzo dużo też mamy młodzieży z domu dziecka, która jest nieprzygotowana do życia i bardzo często przychodzą ludzie z więzienia, ludzie po detoksach, proszą o pomoc, o wsparcie i właśnie to jest nasz cel. Każdemu podać rękę, nie pytać się skąd jest, dokąd zmierza, nie pytamy o nic, po prostu jest w potrzebie, służymy mu.
Lubi ta siostra?
Bardzo. Bardzo. To jest po prostu coś, co nie tylko, że bardzo lubię, ale czuję ten klimat i sprawia mi to ogromną radość, kiedy wiem, że mogę pomóc im. Na przykład dzisiaj stoimy w kolejce, bardzo często obserwuję ludzi i patrzę nagle, że pan ma pęknięte buty od spodu, kozaki takie grube. Jest już ciepło. Po chwili wołam na boczek i pytam się, jaki pan ma numer buta? 44. To niech pan poczeka. No i niosę mu adidaski. Więc uśmiech na twarzy i to wystarczy. Mój tata zawsze mówił, że trzeba pomagać ludziom. To było takie fajne, bo kiedy wstąpiłam do zgromadzenia i zobaczyłam nasz charyzmat, pomyślałam sobie, że mój tata od dziecka mnie właściwie formował do życia zakonnego, o czym ja nie wiedziałam i on też.
Założycielem waszego zakonu był brat Albert, który był tercjuszem, czyli był świeckim. Wasz zakon też jest świecki?
Nasz zakon nie jest świecki, ale jest oparty na trzeciej regule świętego Franciszka. Tutaj też by trzeba było spojrzeć na ten problem historycznie, dlatego że oczywiście w wieku XIX czy no jeszcze w ogóle przed Soborem Watykańskim II troszeczkę inaczej też tak w sensie prawnym wyglądało życie zakonne. Reguła, na której się opieramy, jest regułą dla osób świeckich, natomiast już po śmierci brata Alberta, siostra Bernardyna Jabłońska jako przełożona generalna zgromadzenia, ona dążyła do tego, żeby rzeczywiście spisać to, o czym mówił święty brat Albert, bo on sam nie zostawił jakichś konkretnych pism, reguł, wskazówek, zawsze mówił, że mamy Ewangelię i dla niego to było bardzo proste. Natomiast już po jego śmierci te wszystkie reguły, zasady zostały spisane na zasadzie konstytucji, no i zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, nie jako, że tak powiem, stowarzyszenie świeckie, ale właśnie zgromadzenie zakonne.
Siostry Albertynki nie posiadają niczego na własność. Innymi słowy, któregoś dnia obudziła się siostra z myślą: chcę nie mieć niczego, chcę być biedna.
No, to nie jest takie proste. Ja rozpoczęłam drogę życia zakonnego w wieku 19 lat, także byłam naprawdę jeszcze młoda i chyba do końca nie rozumiałam tak naprawdę, na czym polega życie zakonne i na czym polega też charyzmat albertyński. Dla mnie to bardziej było takie wewnętrzne pragnienie bycia dla Chrystusa. I to pragnienie było tak bardzo głębokie i tak bardzo niezrozumiałe i nawet ja wewnętrznie buntowałam się, dlaczego to mają być siostry Albertynki, bo nawet jak ich do końca jeszcze nie znałam, to bardzo mi się nie podobał ich habit, więc troszeczkę miałam żal do Pana Jezusa, że chcę mnie mieć tutaj, ale właśnie to wynika z takiego głębokiego pragnienia, no, ale też do tego się dorasta i dojrzewa.
Przyzwyczaiła się siostra po tych latach do habitu?
Tak, tak, on jest w ogóle wbrew pozorom bardzo praktyczny. No i też jest takim habitem, który z jednej strony jest taki poważny dość, ale też bardzo sprzyja nucie, że tak powiem, kontemplacyjnej, bo to, że mamy welon bardzo taki zakrywający nas, to naprawdę jakoś tak pomaga nam w kaplicy, w skupieniu i wbrew pozorom właśnie w takim poruszaniu się jest bardzo taki swobodny i bardzo mi się podoba.
Święci Kościoła katolickiego nie muszą być wcale nieosiągalnymi postaciami ze Spiżu. Z takiego właśnie założenia wyszli członkowie fundacji Moje Miejsce, która przygotowuje cykl filmów o niezwykłych postaciach związanych z ziemią gostyńską. Najnowszy film poświęcili błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu. O filmie opowiadają jego twórcy Agnieszka i Dariusz Wójkowie.
Macie syna, który ma na imię Edmund. Skąd taki pomysł, żeby takie no trochę już staromodne imię nadać dzisiaj dziecku?
No, długo zastanawialiśmy się, jakie imię dać naszym
Edmund
dziecku.
Edmund towarzyszył nam w sumie mi przez całe życie, bo od małego chodziłam na tą świetlicę.
Michała tam poznałam, no to dlaczego by nie?
Tak naprawdę to się zaczęło w 2008 roku, kiedy zrobiliśmy pierwszy fundacyjny film Gostynianie w Powstaniu Wielkopolskim. I to właśnie wtedy od odbiorców, od mieszkańców, od ludzi, którzy grali w filmie, dostaliśmy taką informację zwrotną, że to jest to, że właśnie ożyły miejsca, ożyły zapomniane postaci, że wiadomo dlaczego nazwy ulic są takie, a nie inne. No i wtedy zaczęliśmy wyszukiwać różnych historii, które, jak nam się wydawało, mogą też zaciekawić mieszkańców, mogą ich porwać. No i szukaliśmy dzięki współpracy z historykami. Okazało się, że jest sporo tutaj w regionie takich nietuzinkowych postaci, których biografie do dzisiaj mogą ludzi inspirować do działania.
Dzisiaj te ślady Edmunda odnajdujemy, chociaż on żył bardzo dawno. Odnajdujemy w konkretnych ludziach. Jak on może dzisiaj nam pomóc? Przede wszystkim chcę, żebyśmy się zastanowili, po co żyje.
Trudno nazwać Bojanowskiego osobą nieznaną. On jest szeroko znany, zresztą błogosławiony Kościoła katolickiego. Natomiast myśmy chcieli go przedstawić w taki troszeczkę inny sposób. Może nie tak świętego, był niewątpliwie świętym, natomiast chcieliśmy go przedstawić z takiego punktu widzenia, co z Bojanowskiego zostało do dziś. Dlatego też odwiedziliśmy wiele miejsc w Polsce i rozmawialiśmy, i tu jest też ciekawa rzecz, nie tylko z siostrami, nie tylko z osobami duchownymi, ale przede wszystkim z ludźmi świeckimi, którzy coś z Bojanowskiego, mówiąc potocznie, wyciągają i do dziś to wszystko robią. I tak odwiedziliśmy na przykład Pleszew, no to wiadomo, tutaj Gostyń, byliśmy w Luboniu, byliśmy w Jaszkowie, w Dębicy, we Wrocławiu. We wszystkich tych miejscach są dzieła Bojanowskiego, które on sobie kiedyś wymyślił, które są żywe, które są przede wszystkim żywe i przede wszystkim dają no to, co Bojanowski stawiał sobie na pierwszym miejscu, dają dobro.
W dziennikach Bojanowskiego znajdziemy wiele opisów samotnych spacerów, wypraw konnych do kościoła, odwiedzin w sąsiednich dworach, opisów książek, które czytał. To wszystko wywarło wpływ na jego światopogląd i ideały, którymi później żył.
Ja jeszcze może dodam, że w naszych postaciach szukamy z jednej strony czegoś bardzo wyjątkowego, z drugiej takiego uniwersalnego, co może zaciekawiać mieszkańców nie tylko lokalnie. Szukamy czegoś, co jest właśnie aktualne współcześnie. Robimy takie filmy, które mogą być jakimś przyczynkiem, inspiracją do działania dzisiaj. I taki nam się wydał Edmund Bojanowski. W moim osobistym odczuciu Edmund Bojanowski był innowatorem społecznym. On miał pomysł, jak znaleźć rozwiązanie palącego wówczas problemu społecznego. To było rozwiązanie możliwe do wdrożenia i możliwe do multiplikowania. To są wszystkie cechy innowacji społecznej. Bojanowski, moim zdaniem, próbował stworzyć taki system opieki społecznej. To było właśnie wyjątkowe u niego i moim zdaniem to jest dzisiaj taki pretekst do rozmów z ludźmi na temat tego, jak mądrze pomagać dzisiaj. Mądrze, bo właśnie o to chodzi, żeby stworzyć mądry system pomocy społecznej. Stąd też scenariusze lekcji, które powstały przy okazji tego filmu, to nie są takie scenariusze mówiące czy dotykające biografii Bojanowskiego tylko i wyłącznie, ale one mówią o tym, jak pomagać dzisiaj, jak się angażować. One mówią o organizacjach pozarządowych, o wolontariacie, bo uważamy, że o tym warto rozmawiać z młodymi ludźmi dzisiaj.
Ale co zostało z Bojanowskiego?
Wiele dobra, tak można to krótko powiedzieć, bo na przykład są ochronki, które były takim sztandarowym, jakby w cudzysłowie, produktem Bojanowskiego. Są miejsca, w którym pomaga się bezdomnym, miejsca, w którym pomaga się głodnym, miejsca, w których pomaga się starszym, chorym, miejsca, które skupiają ludzi, którzy chcą coś robić dla kogoś innego. Czyli wiele jest takich miejsc, wiele jest przede wszystkim, co jest dobre, wiele jest ludzi i wielu jest młodych ludzi, którzy te idee, które przed ponad 100 laty Bojanowski wdrażał, oni je dzisiaj nadal naśladują go niejako.
Błogosławiony Edmund stawiał na opiekę, stawiał na patriotyzm i stawiał także na Boga przede wszystkim. My staramy się w codziennej pracy te wszystkie elementy tutaj szerzyć.
To jest w ogóle niezwykłe, że Bojanowski działał w obszarach, które do dzisiaj wymagają wsparcia. To jest wszystko cały czas bardzo aktualne. Ja się śmieję, że gdyby Bojanowski żył dzisiaj, czyli w erze projektów unijnych, to pewnie dostałby grant na działalność innowacyjną. Co jest fajne, to to, że dzisiaj też ludzie wykorzystują bardzo różne narzędzia, żeby promować to dzieło Bojanowskiego. Jednym z takich przykładów jest przecież profil facebookowy EDIB. To jest w ogóle rzecz niesamowita, anonimowy profil, poprzez który ludzie pomagają sobie nawzajem. Bojanowski Kaczki to był przykład wolontariusza, to był też przykład osoby, która organizowała pomoc społeczną, która szukała sponsorów, która zabiegała o pieniądze. Dzisiaj pieniądze w dziedzinie opieki społecznej są też bardzo istotne, bardzo ważne i trzeba tymi pieniędzmi mądrze gospodarować. Mam wrażenie, że Bojanowski miał jakiś własny sposób na to i taką myśl szukania pieniędzy, żeby rozwiązania były systemowe, nie jednorazowe.
Nawet w filmie padają takie słowa też, że gdyby żył dzisiaj, to na pewno by miał konto na Facebooku, konto na Instagramie i na pewno jego rzeczy, jego myśli, jego idee byłyby udostępniane szerokiemu gronu ludzi.
Sam pewną drogę w życiu przeszedł. Przede wszystkim sam na swojej drodze spotkał ludzi, którzy pomogli mu odkryć, po co żyje, po co się urodził, jaki jest cel jego życia i że to życie ma po to, aby nie tylko dobrze przeżyć, ale pozostawić po sobie jakiś ślad.
Dla mnie działalność Bojanowskiego wynika przede wszystkim z ruchu organicznikowskiego. To jest dla mnie takie niezwykle istotne. Jeżeli na przykład weźmiemy pod lupę jego działalność na rzecz dzieci, oczywiście dostrzegał problem taki, że dzieci wymagały opieki, wsparcia i edukacji, ale on tak naprawdę realizował taką głębszą myśl. On dostrzegał w tych dzieciakach wiejskich, a wiemy, jakim zainteresowaniem cieszyły się dzieci wiejskie w XIX wieku, on w nich dostrzegał ludzi z potencjałem. On chciał budować taką nowoczesną tkankę społeczną i wydaje mi się, że przede wszystkim taka myśl organicznikowska o takim ulepszaniu społeczeństwa, to jest ciekawe u Bojanowskiego.
Niewątpliwie wiara była ważna w jego życiu. Zresztą sam ten fakt z jego życia, że kiedy ciężko chorował, rodzice wnosili modły do świętogórskiej Róży Duchownej i nawet jeden z symboli, to serce, oko opatrzności, jest jakby takim symbolem Bojanowskiego. On zszedł z tą wiarą do takiego wiejskiego ludu, można powiedzieć. I poprzez takie swoje wielkie zaangażowanie, oczywiście pewnie też poparte wiarą, on docierał do o wiele szerszych, myślę dzisiaj, mas ludzi, niż mógłby to zrobić tylko na przykład głosząc kazanie.
Ale ludzie potrzebują takiego czasami bodźca, żeby sobie o Edmundzie przypomnieć, bo my ciągle pędzimy, a nasza codzienność nam umyka. Żeby w tej codzienności sobie ludzie przypomnieli o Edmundzie Bojanowskim, to pomyślmy, że damy im kawę. Taką wyjątkową, właśnie z Edmundem Bojanowskim. On w swoim dzienniku często pisał, że pił kawę, ale my wiemy dobrze, że on ją pił po to, żeby nabierać sił i czynić dobro. I tak właśnie promujemy tą kawę, że napij się kawy, kawy z Edmundem i pomyśl wtedy, co możesz dobrego zrobić.
Człowiek niezwykły i myślę, że o tej jego niezwykłości się mało mówi. To znaczy, oczywiście Bojanowski jest bardzo znany. Znajdziemy go w słownikach w Wikipedii, nie wiem, na szlakach, w miejscach związanych ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek, ale on trochę właśnie jest zamknięty w takim, powiedziałabym, kościelnym kręgu. Szkoda, bo on robił wiele cennych rzeczy, o których warto mówić szerzej. Myślę, że był niezwykły.
Nie chcemy takich zbiórek zwykłych, takich tradycyjnych. Chcemy dać coś od siebie, właśnie za wzorem Edmunda Bojanowskiego, który przede wszystkim, myślę, w swoim życiu starał się dawać przede wszystkim siebie.
Staroobrzędowcy. Religia nie wymarła. To tytuł wystawy fotograficznej kolektywu artystycznego Lux. Maria Ratajczak rozmawiała z twórcami projektu, Emilią Plutą, Marcinem Dąbrowskim i Jerzym Machajkiem.
Kolektyw Lux powstał pod koniec 2020 roku. Ja i Marcin Dąbrowski byliśmy kursantami w Lubelskiej Szkole Fotografii, zaś Emilia Pluta była wykładowcą naszym i tak powstał kolektyw.
I wystawa, o której rozmawiamy, jest pierwszym waszym autorskim projektem.
Tak, zgadza się.
Poproszę o takie wprowadzenie w temat. Kim są staroobrzędowcy?
Staroobrzędowcy są odłamem prawosławia, powstałym w połowie XVII wieku w carskiej Rosji. Wówczas patriarcha Nikon w porozumieniu z carem Aleksem I postanowili zunifikować bardziej cerkiew rosyjską, przybliżając ją liturgicznie do cerkwi bizantyjskiej, do cerkwi greckiej. Miało to też również na celu wyeliminowanie błędów powstałych podczas przepisywania ksiąg, generalnie takie zjednoczenie kościoła rosyjskiego.
Marcin Dąbrowski, kolektyw Lux. Moją osobiście intencją do wejścia w ten projekt było właśnie poznanie kultury religii, o której do tej pory nie słyszałem. Gdzieś przeglądałem jakieś czasopisma, różne publikacje naukowe i wiedziałem, że staroobrzędowcy istnieją, ale kto to jest dokładnie? Czym oni się zajmują? Czym charakteryzują? Gdzie żyją? Tego pojęcia nie miałem. Taka chyba zwykła ludzka ciekawość.
praca nad projektem wyglądała w taki sposób reporterski bardzo. Odwiedziliście staroobrzędowców w ich domach, w miejscach, gdzie praktykują swoją wiarę?
Tak. Najpierw troszkę poczytaliśmy, bo nie wiedzieliśmy nawet, gdzie się udawać. Okazało się, że staroobrzędowcy głównie mieszkają na Podlasiu, na Warmii i Mazurach. Rok temu, chyba w lutym, wynajęliśmy kwaterę, a dopiero na kwaterze się pytaliśmy, gdzie my możemy się udać, żeby kogokolwiek spotkać. Wiedzieliśmy, że są wioski typu Wodziły, które w większości zamieszkiwali staroobrzędowcy. Wiedzieliśmy, że w Suwałkach mają też swoją siedzibę, Gawowe Grąby. To wszystko wiedzieliśmy z publikacji, ale że byliśmy w tamtych rejonach pierwszy raz, to zaczęliśmy się pytać ludzi, gdzie pójść, kogo popytać. No jako, że to jest taka mała grupa religijna, to ludzie ich znają. I już gdzieś tam nawet na kwaterze, na której mieszkaliśmy, pan powiedział, że zna, żebyśmy podjechali tu, żebyśmy podjechali tam. Jednak nawet jak zaczęliśmy jeździć, chodzić do domów, pukać, spróbować zdobywać kontakty, to nie było takie proste, ponieważ staroobrzędowcy są skrytą religią. Nie obnoszą się z tym, nie mają też aż takiego zaufania do obcych ludzi. Kiedyś wszyscy inni, to byli innowiercy dla nich, z którymi nawet nie mieli za bardzo kontaktu. Brak zaufania jest i trzeba sobie naprawdę zasłużyć i wypracować, żeby móc więcej z nimi porozmawiać, wejść do domu.
Jaki obraz tej grupy udało się wam uwiecznić na fotografiach? Co to za bohater zbiorowy?
Przez cały cykl projektu, przez 8 miesięcy, które my tam spędziliśmy, oczywiście w odstępach czasowych, zebraliśmy bardzo wiele kadrów. Ja sam mam nawet kilka tysięcy kadrów w swojej bibliotece multimedialnej. No niestety zawsze wystawy są takie, że są ograniczone przestrzennie, więc musieliśmy też wybrać taką esencję z tych wszystkich kadrów, co mieliśmy, z tego wszystkiego, co po drodze widzieliśmy. Na wystawie są zarówno kadry sakralne, ponieważ udało nam się wejść, zostaliśmy zaproszeni do wnętrza molenny w Gabowych Grądach, gdzie ojciec Mariusz nam poopowiadał troszkę o staroobrzędowcach. Bardzo dużo wiedzy ma na ten temat. Jest nastawnikiem molenny w Gabowych Grądach. Udało nam się nawiązać kontakty z kilkoma rodzinami aktywnymi staroobrzędowcami i takimi już starszymi ludźmi, gdzie tam babcia, mama, ojciec byli, a już aktualne osoby, te, z którymi rozmawialiśmy, tak średnio kultywują tą religię. Więc na kadrach jest też ich życie zwykłe, dzieci, rodziny, stare księgi, które były nam pokazywane, które mają kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat, zależy które. No staraliśmy się tak wybrać z tego wszystkiego taką esencję, żeby zwykły widz, który nie miał do czynienia ze staroobrzędowcami, mógł po części zobaczyć każdej z rzeczy, jakichś drobnych elementów życia tych rodzin.
Emilia Pluta, Collective Lux. Duchowość staroobrzędowców jest przede wszystkim bardzo niezwykła. Jak się patrzy na to troszeczkę bardziej będąc z boku, to przede wszystkim to, co ich wyróżnia, to jest to, że oni te swoje obrzędy, tradycje, religie traktują bardzo serio. Dla nich to nie jest takie codzienne wyjście do cerkwi, do molenny, dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że oni tego chcą. Oni naprawdę czują te religie, czują te tradycje, oni chcą w tym być, chcą w tym wzrastać i chcą dalej to przekazywać nowym pokoleniom. Też przeszliśmy przez kilka tych obrzędów, między innymi przez proces bani, czyli oczyszczenia ciała i ducha. Później następnego dnia byliśmy w molennie, gdzie oczywiście można wejść tylko oczyszczonym, w ogóle tego nie planując. To też jest taka trochę kosmiczna historia, ale tak się wydarzyło, trochę nam los pomógł, trochę dobrzy ludzie. I rzeczywiście też doświadczyliśmy tego, mimo że nie wyznajemy tej religii, tej tradycji, tej kultury, to jednak wchodząc w to środowisko na tyle mocno, dotknęliśmy tego, czego oni dotykają na co dzień, każdego dnia.
Czy czuje pani, że teraz ta wystawa w kontekście wydarzeń na Ukrainie nabrała nowego wydźwięku? To jest element jakiegoś wspólnego dorobku kulturowego Polaków, Ukraińców, Rosjan?
Tak, na pewno. Ta wystawa w świetle tego, co obecnie się dzieje, faktycznie nabiera innego wydźwięku, inaczej się patrzy, inaczej się postrzega pewne kadry, sytuacje, które zostają w głowie po tych wyjazdach. Myślę, że tak naprawdę w jakiś sposób łączy wszystkie trzy kultury, polskie, rosyjskie i ukraińskie, co w kontekście tego, co się dzieje, myślę, że jest dobre, bo przecież jak wiemy, nie wszyscy Rosjanie chcą tej wojny i jednoczy się z Ukraińcami, więc myślę, że Tak, ten wydźwięk będzie bardzo widoczny na kolejnych wernisażach.
Właśnie, powiedzmy może o dalszej drodze tej wystawy. Teraz skończyła się ekspozycja w Bydgoszczy. Co dalej?
Teraz zapraszamy do Krakowa, do Centrum Kultury Podgórza. Następnie do Warszawy 29 kwietnia, Dom Kultury Stokłosy. Jestem w trakcie rozmów z domami kultury z różnych miast i naprawdę tych wernisaży jeszcze będzie dużo, na pewno dużo w Polsce, ale też mamy propozycje z zagranicy, między innymi z Niemiec, być może z Wielkiej Brytanii, jeżeli się wszystko uda dograć. Paryż też powoli zaczyna się przed nami otwierać, także idziemy nie tylko w Polskę, ale w świat.
Czy ma Pani poczucie, że w tych miejscach oddalonych geograficznie od miejsc, w których starobrzędowcy mieszkają teraz, ten temat jest jakąś zupełną nowością dla odbiorców?
Jest to zupełna nowość. Tam generalnie, gdzie jeździmy z wystawami i to nie są tereny położone blisko Suwałk, właśnie tak jak Pani mówi, czy też tych okolic Wojnowa na Mazurach, tam gdzie spędziliśmy te 8 miesięcy, to jest dla ludzi otwarcie, wejście do nowego świata, poznanie nowej duchowości, poznanie nowej religii, patrząc na to, jak jedziemy do obcego miasta i nagle okazuje się, że na ten wernisaż przychodzi tłum ludzi. My kończymy opowiadać o tym, tak? Potem ci ludzie zostają, oni nie wychodzą i podchodzą do nas, pytają o najróżniejsze szczegóły, o to, jak wygląda ta religia, ci ludzie żyją na co dzień. I to jest piękne, bo naszym założeniem było tą religię pokazać światu, Polsce przede wszystkim, najpierw. I to jest chyba najlepsza nagroda dla nas, kiedy możemy pokazać to ludziom i wyjść do ludzi z pięknymi opowieściami o pięknej tradycji religii i kulturze.
Jestem, który jestem. Co tak naprawdę oznaczają te słowa? Wyjaśnia ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże. Wszyscy pewnie dobrze znamy ten moment, kiedy poznajemy kogoś po raz pierwszy. Zazwyczaj jest to taka ustalona formuła, że po prostu witamy się i każdy się przedstawia, wypowiada swoje imię i dopiero potem dalej toczy się rozmowa, jest możliwy jakiś dialog, bo już trochę, można powiedzieć, tą osobę znamy. Jest to do tego stopnia popularne, że kiedy uczymy się jakichś innych języków, to zazwyczaj właśnie ten początek, dzień dobry, nazywam się i tak dalej, to są pierwsze słowa, których uczymy się w obcym języku. I to imię jest też bardzo ważne. Podajemy je w zasadzie na początku naszej rozmowy z kimś, kogo jeszcze nie znamy. No to jest taka właśnie ta oficjalna formułka, że prędzej czy później właśnie mówimy dzień dobry, cześć, nazywam się i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, to jest taki poziom pierwszy, podstawowy, jeszcze powierzchowny, trochę oficjalny czasami, ale też mówimy czasami, że jesteśmy z kimś na ty, czy jesteśmy z kimś po imieniu i to już oznacza coś znacznie więcej. To oznacza, że tę osobę znamy już od jakiegoś czasu, że łączą nas jakieś wspólne doświadczenia, wspomnienia, no i taka zażyłość, która pozwala właśnie na użycie tego imienia, nazywania kogoś po imieniu, zwracania się do niego w ten sposób. No kolejny poziom to jeszcze pewnie będzie takie zwracanie się z drobnieniem imienia, jeszcze bliższa przyjaźń, jeszcze bliższa więź. I mówię o tym dlatego, że właśnie dzisiaj w Słowie Bożym mamy takie pierwsze spotkanie Mojżesza z Bogiem. Właśnie taka pierwsza rozmowa, w której oni się poznają. No trudno w zasadzie powiedzieć, że Bóg kogoś poznaje pierwszy raz, bo sam powiedział, że zna każdego odwiecznie, że każdego miłuje też odwiecznie i wszystko o nas wie. Ale dla Mojżesza jest to pierwsze spotkanie z Bogiem, którego tak naprawdę jeszcze nie zna, nic o nim nie wie. I Pan Bóg w tej rozmowie, tak jak my w naszych codziennych relacjach, się przedstawia. Co prawda dopiero na prośbę Mojżesza, ale wypowiada swoje imię, mówi kim jest. Chociaż tak naprawdę do dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy Pan Bóg powiedział coś o sobie, a jeśli tak, to co powiedział w tym krótkim zdaniu, stwierdzeniu jestem, który jestem? Co to imię oznacza? O tym porozmawiamy jak zwykle po przerwie muzycznej. Zapraszam serdecznie do słuchania. Dla starożytnych imię miało niezwykle duże znaczenie. Imię oznaczało tożsamość, oznaczało charakter danej osoby, oznaczało to, kim ona jest, oddawało jej istotę. Czasem też powołanie jakieś, czy zadanie, czy sposób działania tej osoby. I dlatego to jest takie ważne też dla Mojżesza, żeby poznać imię tego, który do mnie mówi. To nie jest pytanie tylko o imię, ale to jest pytanie o to, kim ty jesteś. Ty, który do mnie mówisz, którego nie mogę jakoś pojąć, który jesteś tajemniczy. I Bóg, jakby najpierw oswajając Mojżesza, mówi, że ja jestem ten swój, ten od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem Bogiem twoich ojców, nie jestem jakimś nowym Bogiem. jestem kimś bliskim i znanym i te słowa zapisane nam w języku hebrajskim, echie, asher echie, jestem, który jestem, no można też różnie rozumieć, tak jak powiedziałem, ta odpowiedź Boga, niektórzy też interpretują, że ona jest taka trochę wymijająca, że nie powiem ci, kim jesteś, ale to nie do końca o to chodzi, bo w tym imieniu jest zawarta ogromna tajemnica, to jest niepojęte, kim jest Bóg i Bóg chociażby chciał nam powiedzieć w pełni, kim jest, to ludzkim językiem tego nie wyrazi, bo jest ten ludzki język zbyt mały, jakikolwiek by to nie był, hebrajski, grecki, polski, żaden nie jest wystarczający. I ciekawa jest też interpretacja, bo dla Izraelitów w tym języku hebrajskim to znaczyło trochę co innego niż dla tych, którzy czytali chociażby Septuagintę, która była tłumaczeniem na język grecki. I bardziej hebrajskie rozumienie to jest takie o Bogu bliskim, o Bogu, który jest czuwa nad nami. Doskonale to oddaje fragment jednego z targumów, czyli takich komentarzy do Pisma Świętego żydowskich. I tam to zdanie jest rozwinięte w taki sposób: istniałem, zanim powstał świat. Istniałem po powstaniu świata. Jestem tym, który był waszym wsparciem w Egipcie i jestem tym, który będzie wsparciem po wszystkie pokolenia. On powiedział, tak masz powiedzieć synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Bóg, który jest wsparciem, który zawsze był też i zawsze będzie. I to bardziej odnosi się do tego greckiego rozumienia czy tłumaczenia. Grecy tłumaczą, jestem będący. Bardziej metafizycznie, filozoficznie, czyli jestem bytem najwyższym, istniejącym zawsze i zawsze będę istniał. I zarówno w tym hebrajskim rozumieniu, jak i greckim, jak i w każdym innym, to imię nie odsłania tajemnicy, a zaledwie zaprasza do tego, żeby ją zgłębiać. Bóg powiedział do Mojżesza, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Ojcowie Kościoła lubili to interpretować w ten sposób, że to jest taka zachęta, czy wręcz nakaz, zostaw wszystkie wyobrażenia o mnie. Wejdź w ciemność, a raczej można powiedzieć wejdź w światło. Wejdź w moje światło i daj się oświecić, bo ja wychodzę i się objawiam. Ja chcę, żebyś mnie poznawał, ale nie możesz mnie poznać w tym jednym momencie. Nie mogę ci się objawić w taki sposób, że wypowiem tobie, Mojżeszu, moje imię i będziesz już wszystko o mnie wiedział. Bo całej wieczności nie starczy, żeby mnie poznać. Kiedy tak sobie myślałem, jak zobrazować lepiej tą sytuację, jest wiele takich procesów w naszym życiu, które wymagają czasu, gdzie ten czas jest takim niezbędnym składnikiem. No chociażby nasze życie, dojrzewanie, ale też dojrzewanie różnych owoców, ale też jest chociażby z takich rzemieślniczych rzeczy. Trochę jest tak podobnie, ten czas jest też ważny przy chociażby produkcji perfum. Perfumy takie prawdziwe powstają z naturalnych składników, najczęściej właśnie jakichś olejków eterycznych, w większości powstających z roślin. I te olejki właśnie perfumiarz, który buduje kompozycję, miesza w odpowiednich proporcjach. No i te olejki się rozpuszcza w rozpuszczalniku, którym zwykle jest alkohol. To są też oczywiście ustalone proporcje, nie wchodźmy tutaj w szczegóły, ale te olejki, żeby stały się perfumem, to muszą jakiś czas być w tym rozpuszczalniku, muszą się przeniknąć wzajemnie, muszą się rozpuścić, muszą się ułożyć. I wydaje mi się, że to dobrze oddaje ten proces poznawania Boga, że Bóg daje nam takie zaproszenie i dobrze, gdybyśmy odkrywali w swoim życiu takie momenty ognistego krzewu. Może one nie będą tak spektakularne, ale takie momenty, gdzie taki przebłysk Bożej obecności, gdzie tego doświadczyliśmy. Może to być nawet czasem przebłysk taki zachwytu jakimś pięknem przyrody i w tym jakoś dostrzeżenie Boga. Ale może to być na modlitwie. Modlitwa jest takim uprzywilejowanym miejscem tego objawienia Boga. Ale mogą to być wszelkie inne sytuacje. Warto mieć tą czujność, ale też mieć świadomość, że to jest zaledwie taki punkt zapalny. Teraz ja ciebie zapraszam, mówi Pan Bóg, zapraszam cię do tego, żebyś mnie zaczął głębiej poznawać. Zdejmij te sandały, zdejmij wszelkie wyobrażenia o mnie i zacznij nową drogę. Właśnie może od tego, na tym może polegać nasze wielkopostne nawrócenie. Zostawiam te wyobrażenia o Bogu, które mam i wchodzę w tajemnicę. Dam się poprowadzić w tą ciemność i do tego służy też nasza wiara. Wierzę Bogu, wierzę w to, co mówi i daję się poprowadzić w rzeczywistość, która mnie przerasta, ale która jest fascynująca. I takiej fascynacji, zachwytu Bogiem każdemu z was życzę i takiego też nawrócenia. Właśnie pójść w głąb tego misterium, tej tajemnicy, która się dla nas odsłania, która nie chce pozostać zakryta. dobrej niedzieli, dobrego czasu postu, owocnych też spotkań w gronie najbliższych. Szczęść Boże.
Warto zapamiętać szczególnie jedną myśl z dzisiejszych rozważań ojca Dawida. Imię Boga nie odsłania tajemnicy, tylko zaprasza, żeby ją zgłębiać. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.